Rodzina. System. Kiedy choruje jedna osoba, bywa trudno. A co jeśli z zaburzeniami zmaga się większa część rodzinnego układu? Czy chory rodzic daje radę pomóc dzieciom, które także chorują? Jak to wygląda z perspektywy dzieci? W historii Hani, Magdy i Marysi usłyszycie, że można i że ocean miłości, otwartości, czułości jest dostępny wszędzie, niezależnie od tego, czy rodzina jest zdrowa, czy ma kłopoty. Mam dzisiaj aż 3 gościnie w studio. Nie wiem jeszcze, jak to ogarnę, bo to taki pierwszy raz. I też pierwszy raz, kiedy mam przy stole rodzinę, żeby porozmawiać o bardzo ważnym temacie. Co się dzieje, kiedy puzli w rodzinie potrzebujących pomocy jest trochę więcej. Dzisiaj ze mną są Hania, Magda i Marysia.
Dzień dobry.
Dąbrowskie. Magda jest mamą Hani i Marysi.
Jestem, niezaprzeczalnie.
Wszystkie 3 dziewczyny na swojej drodze życiowej spotkały różne rzeczy związane ze zdrowiem psychicznym, które gdzieś tam nam ten wątek wspólny tutaj dają. Która z was chce zacząć? Czym została obdarzona? Żebyśmy wiedzieli, jaki jest obraz sytuacyjny.
Mama. Dziewczęty wskazują na mamę, więc mama się odezwie. Znaczy, wydaje mi się, że ze zdiagnozowanych rzeczy to miałam epizod depresyjny, który wbrew temu, jak można uważać, że jest niefajną rzeczą, okazuje się, że w mojej drodze życiowej był całkiem dobrą rzeczą, bo poukładał mi kilka sytuacji, jak również to, że zrobiłam się trochę bardziej uważna na moje dzieci.
Okay.
Oprócz tego mam parę niezdiagnozowanych rzeczy, które są w planach, ale myślę, że gdzieś w różnorodności się jakieś mieszczę.
Okej. Okay. Hania?
Na pewno zdiagnozowane mam zaburzenia kompulsywno-obsesyjne oraz zaburzenia lękowe. Na terapii wiem, że pojawia mi się też temat epizodów depresyjnych, które też przerabiam z terapeutką.
No to u mnie właśnie występują epizody depresyjne, no i też taki lęk społeczny. W sumie tyle.
Dobra, żeby wam nie było smutno, to ja również jestem Pokemonem. Depresja, ADHD, spektrum autyzmu, zaburzenia lękowe.
Witam w klubie.
Tak? Welcome to the tribe. Na bogato. Która pierwsza była z takim momentem,
ja,
że coś trzeba było zrobić? To ty, Magda?
Ja byłam pierwsza, tak. Mnie uderzyło i to takie było nawet dość zaskakujące dla mnie, bo do tej pory miałam się za osobę, faktem, może to jest kwestia pokolenia, z którego jestem, raczej miałam się za osobę, która jak jest problem, to nie ogląda się za mocno na ten problem, tylko idzie dalej, swoje robi. Problem się albo rozwiąże, albo nie. No i okazało się, że się problem nie rozwiązał, tylko wrócił i to wrócił z taką siłą, że po prostu któregoś dnia choroba mnie znokautowała. No skończyło się na tym, że jednak poddałam się i stwierdziłam, dobra, jest problem, trzeba iść do specjalisty. No też nie tak od razu, od otwartym tekstem, ale trafiłam na dobrego lekarza. Pierwszego kontaktu, który wsparł mnie w tym, żeby poszukać pomocy u specjalisty. No i jak przez pół roku nie umiałam się z życiem ogarnąć i nie poznawałam samej siebie, to stwierdziłam, że no jednak tak. Zdrowie psychiczne ma bardzo duże znaczenie na to, jak się funkcjonuje w świecie i w swoim życiu. I przestałam udawać, że nie ma problemu, jak jest problem. A przynajmniej spróbowałam przestać udawać.
Wy wiedziałyście, że coś się dzieje z mamą nie tak jak trzeba, że potrzebuje jakiejś pomocy, czy maskowała się?
Znaczy, byłyśmy dużo młodsze w sumie. Pierwszego takiego większego mamy epizodu depresyjnego myślę, że obie w ogóle nie pamiętamy, bo byłyśmy naprawdę małe. Natomiast dosyć dobrze pamiętam okres, w którym dziadek nam zmarł i mama miała nieprzyjemne sytuacje w pracy, kiedy właśnie zaczęła chodzić do psychologa, to faktycznie zaczęłyśmy zauważać, że coś jest nie tak, że z naszą mamą właśnie nie jest najlepiej i trzeba się temu przyjrzeć.
Ja byłam dość mała i nie pamiętam aż tak dobrze, pamiętam tylko, że były faktycznie sytuacje, w których słyszałam, że mama ma po prostu ciężko, a to w pracy, ale nigdy nie zdawałam sobie sprawy, na jaką skalę to było i też nie rozumiałam zbytnio samego takiego konceptu depresji. No bo jeszcze tego też tak dobrze nie rozumiałam.
Powiedziałaś dziewczynom, Magda, czy jak to było? Gdzieś wyszło samo przy okazji, czy
co,
posadziłaś dziewczęta?
Nie pamiętam nigdy takiej rozmowy wprost, bo to też jakby ja nie byłam też w takim stanie racjonalnego układania sobie pewnych rzeczy, nie? Mi się wydawało, że funkcjonuje normalnie, po czym jak mnie uderzyło i przestałam funkcjonować tak standardowo, dzieci, dom, praca i tak dalej. Byłam w domu, nigdy nie było mówione, słuchajcie, musicie mi pomóc, bo jestem chora. Raczej dziewczyny się same w to wciągnęły i przyjęły to jako taką naturalną kolej zdarzeń, że no, mama jest w domu z jakiegoś powodu i trzeba w tym ją jakby pomóc. Pamiętam, mocna rzecz, jeśli o mnie chodzi, bo ja ten taki najsilniejszy epizod depresyjny to miałam 5-6 lat temu. Więc moje dzieci były takie szkolno-podstawówkowe i pamiętam takie momenty, kiedy byłam w domu na zwolnieniu, żeby dojść do siebie, odnaleźć z powrotem tą swoją siłę i moc. I moje dzieci lat 12 i 9 chodziły, wiesz, wracały ze szkoły, dostawały kartę do bankomatu do ręki, idźcie kupcie chleb, bo ja nie byłam w stanie nawet po chleb wyjść. Więc myślę, że one raczej w ten taki praktyczny sposób odczuwały, że ze mną się dzieje coś innego niż zwykle. Bo zazwyczaj byłam tym osobą, która gdzieś tam ogarniała wszystko, a tu nagle przychodzą do domu i muszą robić rzeczy, które chyba nie każdy nastolatek leci z kartą wypłaty do bankomatu zrobić. Pamiętam, święta były też, jak ja byłam w fazie spadkowej, jak córka mi też ogarniała jakieś prezenty, chodziła, kupowała, dostawała kartę, wytyczne i wtedy przestała wierzyć w Mikołaja, nie?
O, to taki bolesny dodatek, ale jak wam z tym było, że musicie, no tak naprawdę gdzieś tam, wiesz, kawałek dorosłości złapać?
Problemem największym właśnie było chociażby, no to jeszcze wtedy niezdiagnozowane zaburzenie lękowe, bo jednak to było takie mnie trochę wystawienie na takie dorosłe życie.
A teraz mówisz
o
swoim zaburzeniu, tak?
W sensie nawiązaniu do mamy, bo okay. Pamiętam, że właśnie nie było to takie proste, bo trochę jednak miałam problem z samym swoim zachowaniem, ale pamiętam, że to było takie pierwsze wkroczenie w jakąś tam mini dorosłość, gdzie taka się czułam bardziej odpowiedzialna i że coś robię. Więc z jednej strony byłam zadowolona, że mogę pomóc, coś zrobić, ale z drugiej strony trochę przestraszona stanem rzeczy.
No to ja nie pamiętam dokładnie, jak się czułam bardziej. Takie większe odczucia na ten temat mam, gdy już troszeczkę podrosłam i zrozumiałam, co się działo tak dokładnie z mamą i co mogło się dziać w jej głowie. To po prostu bardziej mi było przykro, że jak mało świadoma byłam i że może za mało robiłam. Chociaż no, byłam tylko dzieckiem.
No, byłaś tylko dzieckiem. Ten wyrzut sumienia tam, wiesz, wyrzucaj go. Jak jeszcze gdzieś tam cię czasami toczy. Wyautuj, wykop.
Ale raczej nie pamiętam, żeby jakoś to na mnie bardzo ciążyło, tak, że miałam problem. No, Hania też była starsza, więc wiadomo, że ona więcej rzeczy musiała robić, bo więcej też potrafiła i rozumiała.
Ale ty byłaś jej wsparciem chociażby, żeby towarzyszyć jej tak. Przy tych lękach społecznych.
Żeby nie robić
pójść
tego samemu.
Załatwić to zawsze. Pamiętam, że nawet po ten chleb to chodziły we dwie, nie? Hania ogarniała sprawy finansowe, karta płatność, a Maria ogarniała rzeczy pod tytułem poproszę trzy bułki i ten chleb, ale nie ten, bo mama woli ten drugi, nie?
Czyli wy sobie tak naprawdę poradziłyście tak. Jakby komplementarnie ze swoimi i umiejętnościami, ale z tymi elementami, w których wam było trudno, bo jeżeli ty, Hania, jakby ogarniałaś finanse, wypłacałaś kasę z bankomatu, a ty, Marysia, gadałaś, bo Hani było trudno, no to też gdzieś tam sobie fantastycznie poradziłyście. Kiedy był ten moment, kiedy, nie wiem, która z was była pierwsza?
W sumie chyba w tym samym okresie, bo dosłownie zaczęłyśmy się obie leczyć, że tak powiem, dwa lata temu. I ja wiem, że...
Pandemia dziewczyny uderzyła.
Na pewno leki bardzo, wcześniej zaczęła brać.
Bardzo mocno moje objawy zaburzenia kompulsywno-obsesyjnych wystąpiły podczas pierwszej kwarantanny. Wtedy już zaczęłam wchodzić w taką przesadę wręcz, bo jakby jak rozmawiam teraz nawet z rodziną, to się dowiaduję, że objawy tego były i wcześniej. Natomiast w takim stopniu, że jest to bardzo zauważalne, że jest to jednak problem, a nie tylko takie upodobanie, no to właśnie pojawiło się w trakcie pandemii i bardzo długo to jednak odwlekałam, no bo bardzo się bałam, bo widziałam, że to jest coś innego niż właśnie depresja, coś innego niż jakiekolwiek inne zaburzenia, o których słyszałam raczej, pomimo że no, zaburzenia kompulsywno-obsesyjne też nie są takie w ogóle nieznane. Natomiast bardzo się bałam pójść, bo bałam się, że zaraz mnie będą odwozić do zakładu psychiatrycznego, że jakby zamkną od rodziny bez mojej woli, no bo też nie byłam jeszcze wtedy pełnoletnia. Aż w końcu to urosło do takiego stopnia, że po prostu mnie to przerażało, odbierało mi strasznie życie, powodowało, że potrafiłam do 5 rano w sumie stać w łazience i się odkażać przy umywalce i zapłakana, że nie mogę pójść spać, bo po prostu to zaburzenie nie daje mi odpoczynku w ogóle, nawet w głowie, nawet w nocy, jak jestem zmęczona. I w końcu w 2021, albo w czerwcu, albo pod koniec maja zapisałam się i do psychiatry, i do psychologa i dostałam leki. Zaczęłam chodzić na psychoterapię i jakby jest już lepiej, też na pewno bardziej zrozumiałe i uspokojone.
No to u mnie też zacząć się to zaczęło, myślę, że gdy zaczęłam dorastać raczej. też właśnie jakoś 2 lata temu poszłam, mama mnie zapisała na terapię do psychologa, a jakiś czas później zapisała mnie do psychiatry i zaczęłam brać leki. Wcześniej miałam taką potrzebę, może wydawało mi się, że chciałabym pójść jednak do psychologa, ale nie wiem, jakoś zawsze mnie to się wycofywałam i nie chciałam mówić, bo uważałam, że tak ma każdy i w sumie nie jest to nic ważnego i że pewnie przesadzam, więc niezbyt się chciałam zbytnio tak wyrywać, bo myślałam, że to raczej przejdzie i że to normalne, ale później już doszło do takiego momentu, że w sumie sama chciałam takiej pomocy jednak i się w końcu tak bardziej otworzyłam.
Mama tu się wyrywa z jakimś
komentarzem. Tak, ja chciałam coś dodać, bo o ironio, choć jakby wszyscy gdzieś mam świadomość, że ten okres pandemiczny był ciężkim okresem, bo i strach, i obawy, i tak dalej, to mojej rodzinie, na pewno dynamice między mną i moimi córkami to bardzo pomogło, bo oczy mi się otworzyły, co się tak naprawdę z nimi dzieje, bo tego się nie dało ukryć, jak byłyśmy wszystkie w domu. Jak normalnie człowiek chodzi do pracy i te weekendy są, to one są w stanie, moje córki byłyby w stanie w trakcie weekendu zamaskować to, co się z nimi dzieje, no ale nie 24/7, tak? Ja u Hani, to tak, najpierw zauważyłam u Hani i w pewnym momencie przyzwyczajenia przyzwyczajeniami, lęki, odkażanie się. Pierwsza myśl była to w związku z tą pandemią, tak? Bo no wszystko się odkażało. Wszystko
przez to się zresztą pojawiło bardziej, bo weszły te wszystkie odkażacze, mycie rąk jakby i mam wrażenie, że
i
to moje SSD
w swoim
się tak
raju
obudziło, wyżywiło tym wręcz i miało
w swoim żywiole
możliwość wykluć się jeszcze bardziej.
W pewnym momencie to już urosło do takich rozmiarów, że ja stwierdziłam, to nie jest coś, co można uznać za obawę przed zakażeniem się, tak, wirusem. I zaczęłyśmy się zastanawiać, o co chodzi, i rozmawiać z Hanią. Oczywiście były nieraz kłótnie, no bo człowiek na początku tego w ogóle nie rozumie i nie wie, o co chodzi. I dlaczego nie możesz się zachowywać normalnie, cokolwiek by to miało znaczyć. I też żeśmy rozmawiały. To nie było tak, że Hania od początku jakby też się bała, tak, wizyty u lekarza, no to tak jak ona wspomniała, że ją zamkną. Też musiałyśmy o tym porozmawiać. Natomiast u Marii to ona się długo i bardzo dobrze maskowała. Bardzo długo się maskowała, bardzo dobrze, wszystko było okej. Okay. Fakt faktem, że jest też inną osobą, w sensie osobowościowym, bo jest bardzo skrytą. I raczej jest takim człowiekiem, który nie chce obciążać swoimi problemami nikogo, więc mówię, maskowanie szło na całego. Myślę, że trochę siostra ją wyciągnęła z tego dołka na zasadzie...
Ja sama nawet pamiętam bardzo dobrze moment jeden, kiedy nawet Marysia przyznała mi, że przeczytałam ją jako otwartą książkę po prostu. Pierwsza tak najbardziej się zorientowałam, co może być w ogóle problemem, żeby też nakierować trochę rodziców, bo miałam do niej trochę większy, lepszy dostęp.
Ponieważ właśnie Maria jest taka skryta, to pamiętam taką rozmowę ze starszą córką. Jeszcze zanim Maria miała taki moment, że naprawdę siadło jej wszystko i ja pamiętam, że siedziałam z nią w pokoju. Ona była w bardzo złym stanie, źle się bardzo emocjonalnie czuła, to było widać. Ja wiedziałam, że ona nie za bardzo chce gadać, bo to jest ten typ, który nie chce gadać, tak od razu. Ale siadłam i dziś to mogę powiedzieć, siadłam u niej w pokoju na zasadzie, słuchaj, ja tu jestem, możesz się do mnie nie odzywać, jak mnie nie potrzebujesz, to siedź, rób co potrzebujesz, tak? Zachowuj się w jaki sposób chcesz, ale jak coś, to masz mnie na wyciągnięcie ręki. Ja się po prostu bałam, że ona sobie coś zrobi. Tak autentycznie ze zwykłego takiego strachu, że przegapię ten moment, że jest już tak źle.
Co ty myślałaś wtedy, Marysia? Jak matka ci siedziała na łóżku, na fotelu, czy gdzie ona tam usiadła?
Na podłodze.
Głównie no to miałam tam rozdarte własne emocje. Jakby czułam się, jakby było mi miło, bo czułam takie wsparcie i że ktoś jakby zauważył, że ja potrzebuję tej pomocy. Z jednej strony też nie chciałam, żeby mama tam siedziała, bo jakby nie chciałam, żeby ona widziała, że ja cierpię, bo wiem, że to też na nią wpływa. No a z drugiej strony myślę, że to miało jednak wpływ, że tam mama była, że sobie nic nie zrobiłam. Wydaje mi się, że byłam naprawdę w słabym momencie. I pamiętam, że to chyba nie była jedyna taka okazja, w której faktycznie mama ze mną siedziała. Miałam trudności nawet z wytłumaczeniem, co się dzieje, ale czekała i powoli składała te kawałki, to co ja mówię, bo nie miałam jakby nawet oddechu, żeby coś powiedzieć. No ale myślę, że to raczej czułam takie wsparcie. Jakby po części nie chciałam jej tam bardziej, żeby ona się nie martwiła, ale jak dla mnie to było bardzo dobre.
Ale inicjatorem tego i taką osobą, która wskazała to, co ci się wydaje, że może mieć miejsce, to nie jest ci się wydaje, tylko to ma miejsce, tak jest, to była właśnie Hania. Po jakiejś tam rozmowie we dwie, ona, nie wiem, być może to jest sekret przed Marią, ale przyszła do mnie i powiedziała, mamo, naprawdę z Marią się coś dzieje. Ona ci się ukrywa, ona ci nie mówi, ale dzieje się. I to był taki moment, gdzie ja jakby nastawiłam uszy jak królik pod miedzą i cokolwiek już potem się działo względem Marysi, to już wiedziałam, że muszę być czujna i to też właśnie też spowodowało takie sytuacje, gdzie siedziałam przy niej i wiedziałam, że nawet jeśli nie chcę mi nic powiedzieć, muszę przy niej być, żeby po prostu miała mnie na wyciągnięcie ręki. Chociaż tyle. Też namawianie jej na pójście do specjalisty to też była taka dosyć długa droga, bo ona cały czas próbowała być w tej roli, nic się nie dzieje. Natomiast no doszła do tego momentu, gdzie coś się zadziało. I
czy myślicie, że wasze problemy, pierwsze problemy, chociaż twój, Ania, chyba troszkę jakby nie różniący się jakoś bardzo mocno w czasie od kłopotów Marysi, ale twoje były wcześniej. Czy myślicie, że to, co się z wami działo i też świadomość tego, że ta chorująca psychika może się właśnie objawiać najróżniejszymi rzeczami i domyślam się też, że jakiś rodzaj psychoedukacji, czy w trakcie terapii, czy nie wiem, dowiadywania się też gdzieś tam wlazł w was. Myślicie, że to pomogło wam też wyłapać, co się dzieje z Marysią?
Myślę, że ogólnie to jest szansa, że to pomogło bardziej zauważyć i zwrócić uwagę na problem, że to nie jest właśnie takie zwykłe dorastanie nastolatki, tylko że to może być coś głębszego, bo już mieliśmy z tym doświadczenie w domu. Dało się zrobić na to...
Magda właśnie pokazuje serduszko swojej córce Hani.
Po prostu jestem szczęśliwa, że moje dziecko jest tak mądre.
Masz bardzo mądre córki i tobie też niczego nie brakuje, moja droga. Bardzo się tutaj wzruszamy, słuchajcie, ale to jest przepiękna historia. Już tutaj mówiłam dziewczynom przed rozpoczęciem nagrania, że na samą myśl o spotkaniu z nimi ja też nie potrafię się nie wzruszać. Zwyczajnie, bo wiele nas po prostu łączy.
Ja jeszcze dodam coś a propos psychoedukacji. To, co wspomniałam na początku, że to, że ja sama dotknęłam tego, pozwoliło mi mieć otwartą głowę na to, że to też się może zdarzyć moim dzieciom. Nie, żebym im życzyła, ale już jakby gdzieś mi z tyłu głowy stukało, tak? Coś się dzieje, może niekoniecznie fochy. Nie? Coś się dzieje, może niekoniecznie nie mam humoru, albo wydarzyło się coś, co ja chciałam, żeby wyglądało inaczej. Ja miałam, może niedużą, bo wiadomo, że jestem zwykłym laikiem, nie jestem specjalistą, ale miałam świadomość, że takie rzeczy jak depresja, różne choroby, chociaż o zaburzeniach kompulsywno-obsesyjnych niewiele wiedziałam. Może poza dniem świra, nie? Gdzie tam są takie mocne wybicia tego, ale w ogóle nie przekładałam tego, że to się w domu moim może wydarzyć. Ale miałam, tak? Więc uważam, że tak, to jest ważny czynnik, żeby móc sobie pomóc.
Wydaje mi się, że to jest tak, że my jako rodzice, na moment się połączę z waszą mamą, w grupę taką jedną, że my jako rodzice z jednej strony oczekujemy od siebie bardzo dużo, właśnie bycia tym w zasadzie no, terapeutą, psychiatrą w zasadzie, tylko że recepty nie można wypisać, ale co tam, dokształca się. A z drugiej strony też, jak rozmawiałam powiedzmy z rodzicami, no to jest po drugiej stronie grupa, która mówi, no nie, no jakby to w ogóle nie moja działka. No i jeszcze jest wszystko pomiędzy. Ja uważam, że warto się dokształcać, czytać, doedukować. Zwyczajnie jakby nie oczekiwać od siebie tego, że się stanie, nie wiem, no tym terapeutą czy psychiatrą, ale no żeby po prostu wiedzieć, żeby wyłapać. Lepiej chyba pójść nawet nadmiarowo do tego terapeuty, niż nie pójść.
Po moim doświadczeniu powiem tak, ja miałam świadomość, że są, natomiast nawet jak z dziewczynami rozmawiałam, to rozmawiałam, no tak jak mówiłam, Marysię namawiałam trochę na terapię ja na początku. Na zasadzie, dziecko, ja widzę, że coś się z tobą dzieje inaczej, ale ja nie wiem, jak ci pomóc. Więc może naprawdę warto pójść do kogoś, kto się na tym zna. Oprócz tej wiedzy, to trzeba mieć też świadomość, że się, no nie jest specjalistą od tych wszystkich rzeczy.
No nie, mam na myśli, tak wiesz, naprawdę takie wiedzowo, sygnały, nie?
Tak naprawdę wiedzowo to właśnie najlepiej mieć taką tą wiedzę, żeby być otwartym na te sygnały, które gdzieś tam przychodzą.
Otwartość, złapię to słowo, bo jesteśmy tutaj we cztery i wszystkie otwarcie mówimy o swoich wyzwaniach związanych ze zdrowiem psychicznym. Mamę zapytam na końcu, zapytam was najpierw, jako przedstawicielki młodego pokolenia. Jak to jest u was w takim wieku, jakim ty jesteś, Hania, i wśród twoich rówieśników to temat zdrowia psychicznego i ewentualnego chorowania czy jakichś zaburzeń to jest temat tabu, czy to jest taki temat, że po prostu mam anginę, a ja to mam depresję, a ja to mam coś tam?
Na samym początku, jak byłam trochę młodsza, czyli to też było jakby parę lat temu, patrzenie na to ogólnie w świetle publicznym i tak dalej było trochę inne. Teraz też mam wrażenie, że jednak trochę do przodu poszło. To wtedy faktycznie raczej to było na zasadzie a ja mam to, a ja mam tamto, a ja też mam to. Natomiast teraz aktualnie wśród moich znajomych, w moim otoczeniu, ja sama jestem osobą, która zresztą nawet praktycznie w pierwszych momentach poznania dzieli się tym, że mam takie i takie problemy. Trochę na zasadzie wyjaśnienia ludziom swojej specyfiki, trochę na zasadzie też takiej otwartości. W samym moim gronie zauważam, że ludzie jakby coraz częściej, coraz więcej mówią o tym otwarcie. Co prawda nie jestem w stanie powiedzieć, czy zawsze tak jest, bo wiem, że ze mną rozmawiają otwarcie, bo po prostu widzą, że ja otwarcie o tym rozmawiam, a że zazwyczaj jestem zaczynającą, oni po prostu kontynuują, dzielą się ze mną jakby swoimi tymi problemami. Nieraz się dowiaduję, że też się właśnie zapisują do psychologów, do psychiatrów i jakby to jest bardzo fajne, że przez to, że tak otwarcie razem o tym rozmawiamy, wręcz kroki robimy do przodu, żeby się zająć tym, że nie, to nie jest już temat tabu, tylko właśnie coś na porządku dziennym, czym się powinniśmy interesować trochę częściej, trochę bardziej.
Zgadzam się bardzo mocno z tym. A Marysia, u ciebie?
U mnie wydaje mi się, że teraz dla młodzieży to już bardzo nie jest temat tabu. Jakoś raczej się spotykam, że dużo ludzi mówi o swoich problemach. Dużo dzieci ma teraz dużo wykrywanych problemów, bo one były jakby zawsze. Tylko wydaje mi się, że była tam mniejsza świadomość, a teraz dużo ludzi jest świadomych i też dużo osób z mojego otoczenia chodzi do psychologów. No, większość moich nawet przyjaciół chodzi do psychologów. Jakby ja raczej nie jestem osobą, która na każdym kroku mówi o moich tam zaburzeniach, ale jak mam takie bliższe osoby i mamy takie głębsze rozmowy, to potrafię się podzielić moimi doświadczeniami, coś poradzić. Raczej nie jest to tabu.
Super, to bardzo, bardzo cieszy. Droga mamo, wzruszona. Oj, mama, tutaj chusteczki trzeba będzie zaraz
przynieść. Mama jest wzruszona. Mama zawsze wiedziała, że jej dzieci są wspaniałe, ale nigdy nie słyszała tego tak wprost. Także mama jest super szczęśliwa. Mama bardzo kocha swoje córeczki. Udałyście mi się.
My jestem też cię, dumna. Mamo, kochamy.
Dokładnie.
O, morze miłości. Teraz po prostu ja muszę zebrać, słuchajcie.
Tak, zbierz, bo to jest emocjonalne.
Więznący głos w gardle. W domu jeszcze jest tata, którego nie mamy przy stole, bo słuchajcie, po prostu są tylko 4 miejsca przy tym stole naszym
tak
podcastowym.
Będzie.
Tak sobie powiedzmy. No ale zapytam o wsparcie waszego taty. Czy ono jest takie samo jak wsparcie mamy, czy wygląda inaczej, inną formę przybiera?
Tata, nie jest to samo wsparcie, co od mamy. Ale to też nie jest brak wsparcia. Tata, po prostu mam wrażenie, że po prostu jest to trochę złe wspomnienie jakieś tam w rodzinie, powiedzmy z psychologami, to jeden. Dwa, że po prostu trochę to jest dla niego mimo wszystko niezrozumiałe. Ale całe szczęście, mimo że nie jest niezrozumiałe, to nie znaczy, że nie istnieje ten problem. I jakby ma tego świadomość, nie bardzo wie jak pomóc, ale stara się być, wysłuchać. Jak może, to pomóc nam w tym kierunku jak najbardziej. Nie ma tego zrozumienia takiego dużego jak mama, doświadczenia, chęci w tym, żeby się też edukować w tym. Ale no na pewno nie jest mu to obojętne, ani też nie jest jakby, nie patrzy na to wrogo, że chodzimy do psychologów, że coś wymyślamy, że jesteśmy normalne. Pomaga na swój sposób.
Jeśli chodzi o mnie, to właśnie też tak odbieram, że tata wspiera, a mama rozumie. No i oczywiście wspiera też, ale po prostu wydaje mi się, że taty wsparcie jest bardziej takie, że on nam pokazuje, że jest, ale też nie do końca właśnie rozumie, tak jak Hania powiedziała. Ciężko mu się dostosować i bardziej wpłynąć, żeby zmienić, pomagać nam zmieniać coś w życiu, bo nie do końca on sam rozumie, co się dzieje i co ma ten zły wpływ. No ale raczej jest wsparciem. Też na przykład mnie zawoził na początku na terapię. Też się pytał, nie pytał się dosłownie, co się dzieje na terapii, ale się dopytywał, czy mi pomaga, więc zainteresowany na pewno jest. Wspierać wspiera. No tylko wiadomo, no nie da się wszystkiego naprawić jedną osobą też.
Odzyskałaś już głos, czy jeszcze nie? Magdaleno.
Zaskakują, znaczy w pozytywnym znaczeniu mnie zaskakują jakby dojrzałością opinii swoich. Jeśli chodzi o mnie, mi na pewno bardzo mąż pomógł przy moim epizodzie depresyjnym. On naprawdę był przy mnie, w sensie nie chodził, nie prowadzał mnie na spacerki, nie trzymał mnie za rączkę 24 godziny na dobę. Ale zawsze jak tylko widział, że jakiś tam słabszy moment miał, ja nigdy nie usłyszałam od niego do dzisiaj jakby zarzutu czy ciężaru, że on musiał ze mną przez to przejść. Nie, to po prostu było jako zdarzenie, tak jak miałam złamaną nogę, to też był w tym i też się musiał jakby zająć bardziej domem, przejąć ten ciężar takiego myślenia logistyczno ogarniającego życie. Tak, faktycznie to, co Maria powiedziała, to było takie bardzo mądre, że tata wspiera, ale może nie do końca jakby rozumie, identyfikuje się z problemem. Więc tak, mąż jest tą siłą taką wspierającą, ale nie zagłębiającą się mocno.
No chciałabym dodać, że tata też na pewno oprócz tego, że nie robił mamie żadnych wyrzutów, to bardzo ją też odciążył, jeśli chodzi o mnie i Marysię. Dzięki niemu też zresztą jakby nie przeżywałyśmy tak bardzo mocno mamy depresji, tak? Jakby trochę nas, że tak powiem, odciął od tego, że jakby widziałyśmy dalej mamę, a nie, że coś jest bardzo z nią nie tak, że chodziłyśmy przy niej jak na szpilkach, tylko normalnie jak przy mamie, bo trochę nas jakby oddalał od tematu, ale nie w taki zły sposób, tylko w taki bezpieczny dla nas.
Trafiło nam się.
W ogóle wy się sobie trafiliście.
Tak.
Myślę, że to jest wspaniałe zwyczajnie, że wy się sobie przytrafiliście i że jesteście razem i system rodzinny działa w tak no, dobry, niesamowity sposób i tam jest morze miłości po prostu.
To jest tak dziwne usłyszeć to na głos, a z drugiej strony tak budujące i takie
prawda,
dodające sił i energii. I takiego jeszcze więcej potrzeby zrozumienia, dla otwarcia się dla tych potrzeb innych.
Ogólnie mam wrażenie, że my w domu bardzo otwarcie wszyscy ze sobą rozmawiamy. Naprawdę ja z mamą mam relację wręcz taką przyjacielską i mama jest jedną z moich tak zwanych przyjaciółek, do której też idę w pierwszej kolejności, żeby się pożalić, pochwalić, podzielić czymś. A mimo wszystko tego, że jesteśmy tak bardzo otwarci do siebie w domu, to jest to zaskakujące tak słuchać swoich jakby zdania na ten temat, tego, jakie się miało przemyślenia, odczucia i w ogóle jak się czujemy w tej naszej komórce rodzinnej.
Masz na myśli tą rozmowę, tak?
Tak, dzisiaj? Tak, tak, okay. Tak.
A ty, Marysiu, co myślisz?
Ja mam bardziej takie właśnie odczucia, że bardziej sobie zdaję sprawę, jak teraz się dość zmieniło moje podejście też do życia w rodzinie, bo jeszcze przed tym całym właśnie mają taką jakby diagnozą rodzinną, że się zaczęli dowiadywać bardziej, że coś się ze mną dzieje, to raczej nie uważałam, że jesteśmy aż tak otwarci, bo ja nie byłam aż tak otwarta. Wiedziałam tam o Hani problemach, o tym, z czym mama się zmagała, ale ja nie byłam na tyle otwarta, a właśnie teraz sobie zdałam sprawę, jak teraz możemy swobodnie o tym mówić. I też moja relacja z mamą się bardzo moim zdaniem poprawiła i odkąd właśnie chodzę na terapię i wszystko wyrzuciłam, to naprawdę świetnie się z mamą dogaduję, z czego jestem bardzo zadowolona, bo po prostu wydaje mi się, że wcześniej ja nie pokładałam aż tak dużo w tej relacji. Jakby to nie była kwestia mamy, tylko bardziej tego, że ja nikomu nie chciałam zbytnio zaufać, nawet w domu. I z Hanią myślę, że też bardzo mi się relacja poprawiła, to też na pewno, bo bardziej siebie rozumiemy, a wcześniej to wynikały też jakieś kłótnie przez te rzeczy, a odkąd rozumiemy swoje problemy, to potrafimy się w miarę do niej dostosować.
Jest teraz zawsze też w takich większych epizodach, przez to, że wiemy, co jednej i drugiej dolega i z czym się boryka, to bardzo sobie też nawzajem pomagamy, jak Marysia widzi na przykład, że ja mam większy jakiś taki epizod w tych moich obsesjach i kompulsjach, ja kiedy widzę, że Marysia po prostu już wychodzi sama z siebie, to na pewno dajemy sobie albo przestrzeń większą, albo właśnie dodatkowo z takim staraniem się załagodzenia i pokazaniem sobie nawzajem, że jesteśmy dla siebie, bo się rozumiemy.
Ja chciałam tylko dodać, że naprawdę nie umawiałyśmy się, że będziemy tak sobie tutaj lukrować i to nie jest na potrzeby tego podcastu wymyślane i opowiadane. My naprawdę tak funkcjonujemy w domu i to uważam, że naprawdę wyjątkowo
dobrze nam się
mamy
trafiło.
Szczęście.
No. No. Prawda.
Ale też
tego na co dzień nie doceniamy, ale naprawdę tak jak się tego teraz to słucha,
faktycznie
to jest wow.
Też nawet otwarcie jestem wśród swoich znajomych, bo jednak moi znajomi dosyć często też mi się zwierzają z jakichś takich właśnie swoich głębszych spraw i problemów. Ja sama dochodzę do wniosku, że naprawdę nam się dobrze trafiło albo naprawdę dobrze się zgraliśmy, dobrze doedukowaliśmy. Bo u mnie ja się faktycznie spokojnie czuję w domu, że mogę się wypowiedzieć i że dostanę to wsparcie. Bo słyszę, że niestety w innych domach to nie jest tak częste, albo jest połowiczne, albo w różnym stopniu, a ja naprawdę w domu bardzo swobodnie i dobrze się czuję, więc tak psychicznie tam czuję faktycznie odpoczynek.
Marysia, dom to twój azyl też?
No raczej teraz tak. Jakby kiedyś wydaje mi się, że raczej bym tego nie powiedziała. To nie była kwestia oczywiście kogoś jakby tutaj muszę to upewniać, bo po prostu wolałam raczej uciekać od wszystkiego wychodząc. Dużo właśnie wychodziłam, a to ze znajomymi, z którymi też oczywiście miałam jakieś problemy, że też się zmagałam z tym towarzystwem pod względem co oni myślą i też to sprawiało mi jakieś problemy, ale wolałam uciekać od wszystkiego, więc teraz się naprawdę bardzo cieszę, bo faktycznie dom jest moim azylem i czuję się, że mogę zawsze podejść, porozmawiać, a to z mamą, a to z Hanią. Z tatą wbrew pozorom też, nawet jeśli nie zrozumie tego w 100%.
Ale na pewno wysłucha.
To prawda. Więc na pewno teraz jest azylem.
Wyjdzie, że przyszłyśmy tu po laurkę, ale
nie, myślę, że
nie namawiałam dziewczyn do niczego. Znaczy jedynie to, żeby się jakby odważyły przyjść.
Ja jestem Wam bardzo wdzięczna za to, że przyszłyście. Właśnie znowu muszę swój głos odwiązać. Bardzo Wam dziękuję, że przyszłyście. Tobie Haniu, Tobie Magda, Tobie Marysiu. Myślę, że Wasza historia jest fantastycznym przykładem na to, że miłość, otwartość i uważność i czułość dla drugiego człowieka to jest klucz chyba do tego, żebyśmy byli szczęśliwi. Żebyśmy wiedzieli, że jest dobrze, nawet jeżeli czasami bywa źle.
Albo chociaż odważyli się dać sobie pomóc, albo wysłuchać.
No, to co? Apelujemy do naszych słuchaczy i słuchaczek, żeby się słuchali wzajemnie.
Warto. Tak? Warto chociażby otworzyć się na to, że coś może być inaczej. Że to nie musi być zawsze tak, bo nasi, nie wiem, dziadkowie, rodzice tak zawsze robili i tak zawsze było. Tak, ale kiedyś te zmiany przyszły i teraz jest inaczej. I to też jest może warte poznania, więc otwórzmy się na to, że może być inaczej.
Trzymamy otwarte głowy i Wam też życzymy otwarcia tych głów albo trzymania ich też, przynajmniej uchylonych. Bardzo Wam dziękuję. Jeśli chcesz podzielić się swoją historią albo masz do nas pytania, napisz do mnie na bonda@voicehouse.co. Kierownictwo produkcji Dorota Żurkowska. Redakcja Agnieszka Szypielewicz. Dystrybucja Olga Michałowska. Dźwięk Kamil Sołdacki. Redaktor naczelny Voice House Jarosław Kuźniar.